Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Księgi Janowego Objawienia, gdzie w 21 rozdziale od 1 do 8 wiersza czytamy tak. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i przeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Modlmy się. Panie i Boże, pozwól nam zrozumieć te słowa. Tyle pokoleń Twoich wyznawców starało się je interpretować. Tyle razy powstawały herezje, tyle razy upadały kościoły w oparciu o tę księgę i również pewnie o ten fragment. Dlatego tak bardzo prosimy Cię o Twego Ducha, w którym zrozumiemy nie co my chcemy zobaczyć, nie jak my pojmujemy słowa, nie jakie my nadajemy znaczenia, ale co Ty masz do powiedzenia swojemu Kościołowi. Mów do nas, Panie, a my będziemy słuchać. Amen. W wielu kulturach, które możemy obserwować na przestrzeni historii rodzaju ludzkiego, widzimy mit o początku i końcu. Wiele z nich opowiada o tym, że świat istnieje cyklicznie, od jednego początku do drugiego końca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio przeżywaliśmy wszyscy natłok reklam, że nie wspomnę o wszystkich wypowiedziach przypadkowych, nieprzypadkowych, dotyczących wizji Majów z jakiegoś ich kalendarza, która też mówiła o końcu świata, który staje się nowym początkiem. Judaizm. No cóż, ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, Simchą Kellerem, którego znacie, i który powiedział mi, że w zasadzie Hasydzi mogliby zaakceptować naukę o wędrówce dusz. Ona nijak się nie kłóci z ich wizją świata i roli człowieka, jaką Bóg mu wyznaczył. Judaizm generalnie widzi też początek i koniec tego świata, więc również kultywuje ten cykl rozwoju, ten rodzaj mitologii, o którym mówię. Można dopatrywać się wielu podobieństw między egipskim, czy babilońskim, czy asyryjskim, czy sumeryjskim, czy wieloma innymi sposobami patrzenia na świat opartymi na przykład ze względu na wylewy rzek, na cyklach śmierci i odrodzenia, następujących po sobie. Również my, chrześcijanie, mówimy o stworzeniu świata, o jego końcu i o nowym początku, albo o nowym świecie. Również w chrześcijaństwie zatem ten rodzaj kosmogonicznej wizji się pojawia. Ale Myślę, że per contrastum do tych innych religii, do tych innych mitologii, my przypisujemy jednak temu cyklowi troszkę inne, może bardziej symboliczne, mniej namacalne znaczenie. To nie znaczy, że nie będzie końca świata, nie będzie nowego początku. To nie znaczy, że życie wieczne nie istnieje. To znaczy, że ani jedna jota z zakonu nie przeminie, zanim wszystko to się stanie, jak mówi Jezus Chrystus. A więc pewnie i te wizje początku i końca również się urzeczywistnią. Ale dla nas najważniejsze jest co innego. Koniec naszej grzeszności i początek nowego życia w Bożej czystości, w Bożej miłości, w Bożym świecie wiary. To jest nasz mit kosmogoniczny, nasze chrześcijańskie przeżywanie początków i końców. Koniec, który oznacza nie śmierć, tylko narodziny, nie jest nowum, ale koniec, którego dopatrujemy się w naszym życiu i początek, którego dopatrujemy się w Bożej łasce, która całkowicie je odwraca, przemienia, która czyni nas nowymi, jest naszą refleksją wiary, naszym sposobem patrzenia na świat, a właściwie powinien być. Wszystkie dzisiejsze teksty, które czytaliśmy, wspominają o jakiejś przemianie. Wspominają o odnowieniu, wspominają o konieczności zmian. O czymś tak bardzo oczywistym w kontekście reformowanej pobożności. Ecclesia reformata et semper reformanda verbi divini. Kościół reformowany i wciąż się reformujący Bożym Słowem. To nie jest termin z zamierzchłej przeszłości, który przykurzył się gdzieś na zapomnianych półkach w naszych biblioteczkach, ale definicja naszej pobożności, która jest wciąż dynamiczna, która wciąż się reformuje, która wciąż szuka wierności w zrozumieniu i interpretowaniu Bożego Słowa. To jest nasz cykl przemian. Gotowość, do której wzywa nas Bóg. Czujność, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy Pan do domu przyjdzie i zastanie nas śpiącymi albo gotowymi otworzyć Mu drzwi. Nasza gotowość na usłyszenie Bożego głosu, kiedy zechce do nas przemówić. Nasza gotowość na przemianę naszych serc, kiedy Bóg nas do tego wezwie. Nasza gotowość na odrzucenie i przemianę całego naszego świata wartości, kiedy On zechce, żebyśmy to zrobili. Czasem odbywa się to w bardzo mały sposób, kiedy uczymy się akceptowania naszych najbliższych albo tych dalszych z ich poglądami, czasem innymi, nowymi, czasem wkurzającymi. A czasem odbywa się to w sposób wielki, kiedy pojawia się ruch taki jak na przykład reformacja XVI-wieczna, który zmienia wszystko w naszym podążaniu za Bogiem. Ale istota jest taka sama. Gotowość na zmianę, którą wprowadza Bóg. Nowe niebo i nowa ziemia. Jak mielibyśmy w nich żyć, jeśli my nie będziemy nowi? Gdyby Bóg był zadowolony z tego, jacy jesteśmy już tu i teraz, to po co miałby kończyć ten świat i zaczynać nowy? Gdyby nie chciał, żebyśmy się zmienili, po cóż dawałby nam swoją łaskę? Po co umierałby za nas na krzyżu i zmartwychwstawał? Po co powoływałby nas do naśladowania Jezusa Chrystusa? Ale my bardzo chętnie ulegamy mirażowi gotowości. Tego, że jeśli już raz, kiedyś, gdzieś z jakiegoś powodu coś zrobiliśmy, to ciągnie się za nami na wieki wieków. Amen. Wiele razy słyszałem, ja już skończyłem czy skończyłam lekcje konfirmacyjne, wszystkiego się nauczyłam, po co mi studia biblijne. Wiele razy już słyszałem, my potomkowie braci czeskich wiemy, czym jest nasza wiara. Nie musimy jej w żaden sposób odnawiać. Wiele razy słyszałem, my już jesteśmy, my nie musimy, my nie potrzebujemy, my wszystko już mamy. tak sobie myślałem wtedy, ja nie jestem taki bogaty. Może dlatego, że nie jestem potomkiem braci czeskich. Może dlatego, że nie chodziłem na lekcje przedkonfirmacyjne. Może dlatego, że faktycznie nie urodziłem się w tym kościele. A może dlatego, że jestem typowym przykładem człowieka, który po prostu jak trawa rosy potrzebuje Bożego odkupienia i tej przemiany, którą nie ja sam w sobie, ale Bóg we mnie czyni. Może dlatego jestem taki nieprzygotowany i tak chciałbym umieć pamiętać i wyglądać tego Boga, który przychodzi do mojego życia, żeby uczynić mnie nowym, w nowym świecie, który dla mnie przyszykował. Nie wiem, czy zgadzacie się, kochani, z taką interpretacją wizji nowego nieba i nowej ziemi, ale w końcu Jezus mówi, Królestwo Boże jest pośród was. Więc myślę, że za daleko nie odbiega ona od ortodoksyjnego wykładu. Nowe niebo i nowa ziemia to są piękne symbole, ale nawet jeśli staną się prawdą, to nie będą częścią naszego świata, dopóki najpierw nie staną się jego elementami duchowo w naszych sercach i umysłach. Wiara nigdy nie jest skończonym procesem. Nigdy nie jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy bogami. Zawsze potrzebujemy szukania, wysiłku wiary, ufności, wypatrywania tego, co Bóg nam daje, słuchania, czy On nie mówi czegoś do nas. Tyle, że my już nie umiemy właściwie słuchać. Zauważyliście, że w tym naszym świecie ludzie już nie rozmawiają ze sobą tak, jak pojmowaliśmy konwersacje dawniej, słuchając się. Kiedy widzimy dwoje albo troje, albo nie wiem, pięćdziesięcioro ludzi rozmawiających, to najczęściej widać, że oni po prostu mówią. Gdyby trochę przesunąć ich w fazie, przemontować film, który ich pokazuje, to okazałoby się, że każdy mówi naraz, każdy w zasadzie mówi zupełnie poza wpływem tego, co przekazują inni. Nie słuchamy się już, tylko gadamy. I w tym gadaniu zagłuszamy to, co mówią inni. I dokładnie tak samo zagłuszamy to, co mówi do nas Bóg. Może zatem ta rażąca kolorami, ta porażająca swoją odmiennością wizja nowej ziemi i nowego nieba oznacza po prostu ciszę, pokorę i spokój. Może to Królestwo Boże, które jest pośród nas, pojawia się wtedy, kiedy zdołamy na chwilę zamilknąć, żeby usłyszeć, jak Bóg nam je zwiastuje. Z każdej strony ktoś albo coś do nas gada, rozpraszając naszą uwagę. W sklepach trudno zdecydować się, czy chcemy chleb, czy bułki, bo tyle atakuje nas zewsząd krzykliwości reklamowej. Radio, telewizja, gazety eksplodują kolorami i obietnicami, że ofiarowują nam niebo w kolejnej paczce proszku albo kolejnej puszce sardynek. Ludzie, którzy przemawiają w naszym świecie, też rzucają przed nasze stopy miraże całkiem nowych wartości, które przynoszą. A wszystko jakimś dziwnym trafem toczy się wciąż od nowa tym samym niezmiennym rytmem. Ludzkiej małości, ludzkiej korupcji, ludzkiej głupoty, ludzkiej zaściankowości, w której aż nazbyt często my sami odnajdujemy siebie jak rodzynki w keksie, uwikłanych, przylepionych i bezwładnych. Dzisiaj Bóg przez tego, którego powołał, przez Jana, roztacza przed naszymi oczami inną wizję. Mówi, że wszystko może być inne. Wszystko może być prawdziwe. Bo jeśli ten świat przemija jak bańka mydlana po to, żeby pojawił się ten drugi, to tamten jest prawdziwy, a ten nie. Dzisiaj Bóg mówi nam, że daje nam nową ziemię i nowe niebo tu pośród nas, w naszej miłości, w naszej wierze, w naszej wierności, w naszej społeczności, tym jakże niedocenianym w dzisiejszych czasach efekcie bycia Bożym Kościołem. Jesteśmy tak zindywidualizowani, że nie dostrzegamy, jaka siła tkwi w tym, że jesteśmy razem. Bóg mówi do nas jako do swego ludu. Mówi też do jednostek, kiedy jesteśmy samotni. Ale głównie objawia swoją prawdę swemu ludowi. Bo ten lud nie tylko słucha, ale i wydaje owoc. Owoc między sobą, okazując sobie miłość, współczucie, takie piękne słowo, które wcale nie jest oznaką słabości, tylko wielkości wiary. Współczucie. Czucie wespół z innym. Dzisiaj tutaj jest nowa ziemia i nowe niebo, jeśli tylko nasze serca i nasze umysły będą wypełnione Bożą miłością, która je konstytuuje. A to zależy już tylko od nas, bo Bóg daje nam wszystko, co czyni nas gotowymi do bycia obywatelami tego nowego królestwa. Musimy tylko przyjąć Jego dar. Musimy tylko zechcieć usłyszeć Jego głos, gdy do nas mówi. Amen.